Przeglądając ostatnio tak zwane internety, znalazłem mnóstwo zdjęć balkonów. A na tych balkonach cudownie rosną. Pomidory, papryki, cukinie, ogórki, co tam jeszcze? Właściwie trzeba zapytać, czego tam nie było. Doprawdy nie wiem. To wszystko na stronie dwóch dziewczyn z Krakowa, inspekty.pl. Stworzyły coś, co można nazwać już całym ruchem ogrodnictwa miejskiego. A ostatnio napisały książkę dla początkujących ogrodników, mieszkających w kamienicach czy w blokach. To bardzo inspirujące i koniecznie chciałem Państwu o tym opowiedzieć. Zadzwoniłem więc do inspektów.pl, a przy telefonie zastałem Dominikę.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
W Polsce powstała pierwsza książka o ogrodnictwie miejskim. Proszę Państwa, dla mnie to nie do uwierzenia. Dzień dobry, Dominiko.
Dzień dobry.
Ty jesteś współautorką tej książki razem z Kasią. Inspekty.pl. Założyłyście, nie wiem, 4-5 lat temu taki portal.
Tak naprawdę przed nami już jest 6 sezon ogrodniczy, więc prawie 6 lat.
A zaczęło się wszystko podobno w Wiedniu.
Zaczęło się od rodzinnego wyjazdu Kasi do Wiednia właśnie. Mhm. I tam właśnie Kasia widziała, że ludzie uprawiają warzywa na osiedlu, na jakimś tam podwórku, przy zabudowaniach, przy blokach. I wróciła tutaj, poszłyśmy na jakąś taką sąsiedzką kawę. Od słowa do słowa uznałyśmy, że skoro ktoś to robi tak całkiem niedaleko, to czemu nam miałoby się nie udać tutaj w Krakowie?
Podobno udało.
Było to 5 fajnych sezonów pełnych doświadczeń, czasem porażek, nauki, wielu poznanych osób, no i wielu zjedzonych własnych pomidorów.
Bo to się może udać, ale jak zaczęłyście uprawę? Bo mieszkacie w kamienicy.
Mieszkamy w kamienicy, która jest wspólnotą mieszkaniową. To znaczy, że wszyscy właściciele mieszkań są częściowo też właścicielami części wspólnych, jak sama nazwa wskazuje, czyli podwórka. Zaczęło się od tego, że zaczęłyśmy na tym podwórku 5-6 lat temu ustawiać takie zero-waste'owe skrzynki i przesadzać rośliny, które miałyśmy wtedy na parapetach w formie rozsad, bo do tego naszego początku należy dodać jeszcze dzieci, które są ważnym czynnikiem. Mm-hmm. To z tymi dziećmi, czyli moich dwoje i Kasi dwoje, któregoś dnia te dzieciaki gdzieś w lutym z nudów zaczęły wysiewać różne nasionka do ziemi, zainspirowane historiami mojego męża i jego opowieściami o tym, jak to się u niego w domu robiło. No i okazało się, że Kasia wróciła z podróży z Wiednia. My miałyśmy parapety pełne jakichś dziwnych rozsad różnego rodzaju. No i wszystko nam się zbiegło w czasie i zaczęłyśmy na tym naszym podwórku wspólnotowym, w skrzynkach, po jabłkach takich drewnianych, jak mamy czasami w warzywniakach, przesadzać, zaczęłyśmy do nich wysadzać te nasze rozsady. Więc one przetrwały ze 4 sezony tak naprawdę, bo chyba 2 lata temu zmieniłyśmy skrzynki na podniesione grządki. Całkiem dało radę jak na tak niskobudżetową inwestycję, że tak powiem.
I na początek co to była? Na pewno szczypiorek, cebula, prawda?
O, niekoniecznie. Fantazja dzieci nie zna granic. To było absolutnie wszystko. Te ostatnie 5 lat dały nam dużo doświadczeń, trochę też porażek, ale spróbowałyśmy naprawdę niemal wszystkiego. Uprawiałyśmy ziemniaki, uprawiałyśmy kukurydzę z takich dziwnych, nieoczywistych rzeczy. Były melony i arbuzy. Oczywiście pomidory, zioła weszły trochę później do naszego ogródka. Jakieś papryki, no i miałyśmy nawet dynie. No,
właśnie pomidory i papryka to są te rzeczy oczywiste, które wiele osób uprawia, no na balkonie na przykład, tak, prawda? To jest taki standard. A jeżeli chodzi o dzieci, to ten standard jest inny. Ja pamiętam ze swojej podstawówki, że my mieliśmy zajęcia hodowania uprawy szczypiorku. I na tym się właściwie sprawa kończyła.
No tak, ale to już jest coś, tak? Bo coś tam zostaje w głowie i wiemy, że szczypiorek nie rośnie w Biedronce owinięty foliką i ściśnięty gumką, tylko będziemy wiedzieli, że on się jednak zbierze skądś, albo z jakiejś cebulki, albo z nasion, zależy jak uprawialiśmy ten szczypiorek, więc i tak całkiem nieźle.
A mnie zaintrygowało to, że ty na początku powiedziałaś, że tym kołem napędowym, albo tak to zrozumiałem, były wasze dzieci.
Były, zdecydowanie. Bo te parę lat temu nasze dzieci były kilkulatkami, mamy dzieciaki w podobnym wieku, Kasia i ja. To jest taka, to była też taka chęć pokazania im tego, że rośliny naprawdę nie biorą się z Biedronek czy innych supermarketów, tylko rosną, bo każda z nas wychowała się w czasach, kiedy uprawianie roślin było czymś naturalnym. W zasadzie każde gospodarstwo domowe, a jeśli niekoniecznie gospodarstwo, to jakaś babcia czy ciocia miała jakiś ogródek i można było z tym obcować. Czasami nie było to przyjemne, bo plewienie w wakacje to nie była żadna frajda, ale obcywaliśmy z tym. Natomiast nasze dzieci są zupełnie od tego oderwane i czasami nawet nie zdają sobie sprawy, skąd się biorą warzywa i owoce. A umówmy się, że ostatnie 3 lata, czyli pandemia, potem wojna na Ukrainie, pokazały nam, że jest to umiejętność absolutnie podstawowa.
To zaczęłyście robić to trochę dla siebie, ale trochę też, a może przede wszystkim nawet dla tych dzieci.
Zdecydowanie. Tak, zdecydowanie tak. Bo przy naszych metrażach, które nie są duże tutaj na podwórku, to nie był pomysł pod tytułem uprawiamy warzywa, żeby, nie wiem, oszczędzić kasę. Albo żeby, nie wiem, sprzedawać warzywa. To w ogóle nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby zrobić coś razem i żeby sprawić, żeby nasze dzieci mogły obcować po prostu z uprawą warzyw, żeby mogły siać te nasionka, potem przesadzać rozsady, potem zbierać te pomidory, żeby mogły towarzyszyć temu procesowi. Teraz oczywiście nie są już tym zainteresowane, bo są nastolatkami, ale wtedy było to ważne zarówno dla nas, jak i dla nich.
Można zapytać oczywiście o ten wątek finansowy, czy to się opłaca, czy nie opłaca, to chyba powiedzmy, to się po prostu nie opłaca finansowo, prawda?
Czy ja wiem, to teraz zależy, jak będziemy kalkulować zyski i straty. Uprawa warzyw, na przykład w mieście, wymaga pewnych nakładów, ale więcej jest tutaj nakładów energii i czasu niż nakładów finansowych, bo nakłady finansowe, no to są nasiona, ziemia, jeśli jeszcze jej nie mamy. Tak jak mówiłam, w naszym przypadku skrzynki były recyklingowe, czyli były bardzo tanie. I potem, co jeszcze mamy potem? Podlewanie, więc woda. Czyli trochę jest tych kosztów, ale to są raczej drobne koszty. Większym nakładem potrzebnym jest nakład, tak jak mówiłam, energii i czasu, ale z drugiej strony czas i energia wydatkowane podczas uprawy ogródka robimy to dla naszego dobra. Czyli tak naprawdę to jest dla nas sposób spędzania czasu, a nie przykry obowiązek czy dodatkowa praca, żeby nam się skalkulowała uprawa pomidora.
Tak myślałem, że ten element przyjemnościowy i edukacyjny, one są najważniejsze. One są klucz tego całego programu.
Dokładnie. Więc ja nie przyjmowałbym tego na pieniądze, chociaż pewnie przy pewnej wielkości ogrodu można to robić. Jasne, bo na koniec mamy jakieś wymierne plony. Możemy twierdzić, ile cukini zebraliśmy, ile pomidorów. Da się to pewnie przeliczyć. Ale jest takie fajne powiedzenie, że w uprawie warzyw w mieście nie chodzi o warzywa, bo to, co się dzieje wokół, czyli to na przykład, że dzisiaj rozmawiamy, albo to, że ktoś nas słucha i może się zainspiruje, albo to, że udało nam się wydać książkę, to, że spotkałyśmy mnóstwo niesamowitych ludzi i to, że na przykład mamy fajne relacje z sąsiadami z kamienicy, to wszystko nigdy by się nie wydarzyło, gdyby nie ten ogródek.
O te relacje z sąsiadami też chciałem zapytać, bo wiele osób mam właśnie obawę, że ja tutaj coś zrobię, tak? Zagrabię, przekopię, posadzę, nasieję, a przyjdą wandale i rozwalą, albo nie docenią, albo będą się śmiali.
No tak, tylko pytanie, po co to robimy? Czy nas interesuje to, że ktoś się będzie z nas śmiał? No się kiedyś zdarzyło, że sadziłyśmy pomidory, to było już tam połowa maja, i przyszedł pan, nigdy wcześniej go nie widziałyśmy, nigdy później, niekoniecznie trzeźwy, jak się wyrażę, i zaczął nas przekonywać, że robimy to źle, że w mieście nie da się uprawiać pomidorów, a oprócz tego my od jakiegoś czasu zaczęłyśmy ściółkować nasze grządki, czyli pokrywamy powierzchnię ziemi słomą albo sianem po to, żeby woda nie parowała, żeby nie trzeba było plewić. I ten pan twierdził, że to, co robimy, jest bez sensu, że tak się nie robi, że nie wykłada się tego wszystkiego sianem czy tam słomą, że to trzeba plewić i że się nie znamy. I miałyśmy tego roku super pomidory, a pan nigdy więcej się nie pojawił. Więc trochę to zależy od tego, jakie mamy podejście i jakie mamy oczekiwania wobec siebie i wobec ludzi, no bo ludzie nie muszą nas chwalić, ale jeżeli my mamy z tego frajdę i nasze dzieci mają z tego frajdę, to wystarczy.
Róbmy swoje, po prostu, tak?
Dokładnie.
Bo rzeczywiście to jest tak, że sceptyków nie brakuje i entuzjastów też nie brakuje. Ten świat jest taki dipolarny, prawda?
Zgadza się. Przed chwilą padło też pytanie o to, że tam ktoś może się obawiać zniszczeń. Nam nigdy nic takiego się nie zdarzyło. Mamy znajome tutaj w Krakowie, które są współtwórczyniami społecznego ogrodu poza centrum miasta i swego czasu ten ogród był nieogrodzony. I rzeczywiście, u nich zdarzały się akty wandalizmu, zdarzało się, że ktoś tam przyszedł na jakąś libację, zostawił śmieci, butelki. Kiedyś ktoś ukradł im wszystkie drzewka, które dziewczyny posadziły, więc tak jeszcze się zdarzają. A jeżeli będziemy zakładać, że ludzie są źli, to tak naprawdę nie warto robić absolutnie niczego, tak? No bo każda inwestycja czasu i energii z góry jest skazana na porażkę. A my zakładamy, że to ma się udać.
A dlaczego warto napisać książkę o miejskim ogrodnictwie? Bo właściwie ta wasza ogrodowa uprawa jest podobna do uprawy, no powiedzmy, w większym ogródku.
Tak, absolutnie tak. Natomiast kiedy zaczęłyśmy się interesować uprawą warzyw w mieście, zdałyśmy sobie sprawę, że informacje, które można znaleźć na przykład w internecie, są skierowane do innej grupy odbiorców. Że ludzie tacy jak my, czyli mieszkający w mieście, robiący to hobbystycznie, na małą skalę, trudno im się przedrzeć przez te informacje, bo one są dosyć specyficzne, bo ilości na przykład, nie wiem, chociażby ziemi czy nawozów są podane na jakieś hektary. I kiedy zaczynamy się w to wczytywać, to myślimy, hej, nie, to w ogóle nie jest dla mnie, to bez sensu. Natomiast książka i cała nasza działalność, jako inspekty.pl, ma pokazać, że nawet jeżeli to będzie jeden krzew pomidora na balkonie, to to już czyni cię miejskim ogrodnikiem i już dokładasz malusieńki kamyczek do nawiny zmian, którą chciałybyśmy spowodować, której chciałybyśmy uczestniczyć. Lawina oczywiście zmian pozytywnych.
Bo wy rzeczywiście zrobiłyście coś więcej. Wy stworzyłyście swego rodzaju społeczność.
Absolutnie się zgadzam. I tak jak śmiejemy się czasem z Kasią, że czujemy się matkami chrzestnymi nie jednego polskiego i nie tylko polskiego balkonu, bo wracają do nas osoby, które są z nami gdzieś tam na Facebooku, na Instagramie, czytają nasze newslettery i mówią, patrzcie dziewczyny, co mi się udało, patrzcie, dzięki wam mam to, a ja zebrałam coś tam. Mamy też grupy na Facebooku i tam też teraz już się dużo dzieje, ponieważ jest sezon na wysiewy, więc już widzimy pierwsze siewki, pierwsze pomidorki, które wychodzą spod ziemi. No to takie jest super satysfakcjonujące i daje dużo frajdy, że mogłyśmy komuś pokazać taką możliwość i ktoś czerpie z tego radość.
To wróćmy do tych siewów i ten wątek poruszmy w rozmowie, dlatego że to jest właśnie ten czas, gdy wy proponujecie, żeby przyjrzeć się swojemu balkonowi, spojrzeć, co tam się dzieje, a tam najczęściej stoi rower, stoi jakiś stary mebel i okazuje się, że ten balkon jest przez nas bardzo często nieużywany. A wy pragniecie, żeby polskie balkony się zazieleniły i zrobiłyście nawet w internecie specjalny balkonowy konkurs.
Tak, to było balkonowe wyzwanie, które miało za zadanie pokazać nam wszystkim, że balkon może być czymś więcej niż tym składzikiem, który przed chwilą opisałeś. Zwłaszcza, że ten rower, mam nadzieję, albo już wyjechał na ulicę, albo zaraz wyjedzie, bo już się zrobiło ciepło, więc zostanie tam trochę miejsca. I chciałyśmy pokazać i zachęcić do tego, żeby właśnie przyjrzeć się balkonowi i spojrzeć na niego trochę inaczej i trochę dać mu szansę. No pewnie fajnie jest mieć dodatkowe pomieszczenie na potrzebne graty, ale umówmy się, że jest to pomieszczenie z ogromnym potencjałem, nawet jeśli nie jest duże. Jest idealne miejsce do tego, żeby postawić tam chociaż jedną doniczkę z pomidorami.
Ba, jedną doniczkę? Ja myślę sobie, że warto, żeby z balkonu zrobić naprawdę taką zieloną oranżerię.
Gdyby się dało i gdyby ktoś miał ochotę, to jak najbardziej.
Otwartą oranżerię. O tym myślę, że na tych ścianach balkonowych przecież tam może być zielono. Na barierce może być zielono i tych donic to można tam nastawiać, a nastawiać na podłodze.
Czasami potrzeba takiego impulsu, czyli kogoś, kto albo nam to pokaże, albo wyjaśni, albo pomoże, albo zainspiruje. Czasami wszyscy przeglądamy pewnie social media czy internet i zobaczymy coś, co nam pokaże, hej, to jest możliwe, tam że spróbuję u siebie. Tak jak było u nas z tą prawą Kasi do Wiednia.
Ty powiedziałaś w czasie rozmowy, że nasze dzieci trochę oderwały się od tego, co zielone. Nie wiedzą, skąd pochodzą rośliny, ale to dotyczy nie tylko dzieci, prawda? Bo o dzieciach to myślimy tam 10-12-latki, czy dzieci przedszkolne, ale to chyba dotyczy też takiego pokolenia, które ma teraz 20 i 30 lat.
A niestety tak. Kiedy prowadzimy warsztaty ogrodnicze, takie stacjonarne na miejscu, to zdarzają nam się pytania, które nas sprawiają, że trochę jesteśmy oniemiałe. Chociaż rozumiemy, skąd one się biorą. Na przykład ostatnio ktoś zasugerował trochę w żartach, że całe życie myślał, że czosnek rośnie na drzewie. I z jednej strony jest to zabawne. Ktoś powie, że nawet głupie, ale tak naprawdę skąd ktoś ma wiedzieć, jak rośnie czosnek? Może sobie coś wyobrażać na podstawie kształtu, tak, tej cebulki, ale na koniec rzeczywiście może tego nie wiedzieć. Więc absolutnie się z tym zgadzam, że jest jakby rośnie nam całe, lub może wyrosło nam całe pokolenie, które może mieć trudność. Już nie mówiąc o identyfikacji nasion na przykład, bo w to też się bawimy na warsztatach. Przygotowujemy nasiona, oczywiście takie suche nasionka i staramy się też wybierać takie oczywiste, żeby to nie były nasiona marchwi i pietruszki, które są takim drobnym maczkiem jedna i druga. Mm. I to wciąż nie jest proste.
A na zakończenie rozmowy zapytam o wasze największe ogrodnicze sukcesy i co tu jest taką największą dumą w tym ogrodnictwie miejskim?
Ale wiesz co, jeżeli pytamy o takie namacalne, oczywistą dumę, to jest to warzywo, które wyhodowałyśmy niejednokrotnie w naszym ogródku w Krakowie, który jest tykwą sycylijską. To jest roślina kamazówka, to jest z rodziny tykw, która osiąga długość do 1,5 metra. Jest grubsza niż moje ramię, a moje ramię nie jest szczególnie grube, nie jest szczególnie obszerne. Ogromne warzywo i dość niezwykłe jest to, że ono naprawdę pochodzi z Sycylii. Kiedy pierwszy raz zaczęłyśmy je uprawiać, to było trochę na zasadzie takiego, zobaczmy co się wydarzy, a teraz już wiemy jak, więc co sezon mamy taką specjalną konstrukcję i pod koniec lata, gdzieś sierpień, wrzesień, z górnych takich poprzeczek zwisają nam ku dołowi ogromne, wyobraźmy sobie cukinię, tylko większą od standardowej cukinii, jakieś 4-5 razy dłuższą. I to jest naprawdę niezwykłe, że to się udało w centrum miasta. Ale oprócz tego są też rzeczy mniej namacalne, w sensie mniej takie oczywiste niż plony. Czyli na przykład w naszej kamienicy dwukrotnie już razem z sąsiadami zorganizowaliśmy Dzień Sąsiada. Czyli imprezę na podwórku, które zostało na tą okoliczność specjalnie udekorowane głównie przez dzieci. I była to całodzienna, sobotnia, trochę biesiada, nie wiem jak to nazwać, kiedy każdy przyrządził coś do jedzenia, część potraw była zrobiona z warzyw z ogródka i siedzieliśmy do późnego wieczora, poznając się nawzajem. I uważam, że to jest też ogromny powód do dumy, że udało nam się stworzyć taką, nie wiem, społeczność, trochę wspólnotę.
A może w tym wszystkim chodzi o naprawdę niepowtarzalny, niebywały zupełnie smak i zapach tego własnego pomidorka, nawet jeżeli to jest tam odmiana koktajlowa.
Absolutnie tak, a do tego dochodzi jeszcze niesamowita frajda i satysfakcja, których wszyscy szukamy. Oczywiście można je dostać na Instagramach i TikTokach w formie instant w ciągu 3 sekund. Mhm. My polecamy metodę, która wymaga więcej cierpliwości, bo te nasze efekty i ta dopamina związana z przyjemnością i z frajdą będzie gdzieś dopiero w lipcu, sierpniu, ale naprawdę warto, bo tej można dotknąć i można ją zjeść.
Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę, a książki o ogrodnictwie miejskim można poszukać oczywiście w internecie na inspekty.pl. Tam też mnóstwo innych inspiracji.
Dziękuję.
Kłaniam się. Do usłyszenia. Opowiadała Dominika Krzych.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.